Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. No cóż, upływa nam kolejny tydzień pod znakiem pandemii i narzuconych przez nią niezbędnych, roztropnych, przewidywalnie słusznych obostrzeń. Również w konwersatorium jesteśmy z jednej strony tym obostrzeniom posłuszni, z drugiej strony jesteśmy tak jak wszyscy po trosze ofiarami tego stanu rzeczy. Nie ma w konwersatorium kolejny raz żadnego gościa, żadnego eksperta. Jestem tutaj sam i wypełniam nasze spotkanie swoim monologiem. Jak zwykle w takim wypadku oczywiście pojawia się niepewność co do dialogiczności, tak, tych naszych spotkań radiowych. W związku z tym pojawiają się też rozmaite pocieszające sygnały. Niedawno otrzymałem wiadomość od dawno niewidzianego znajomego, kiedyś gościa w konwersatorium, już można powiedzieć przed laty, i ni stąd, ni zewąd otrzymałem właśnie od niego informację, że gdzieś zamknięty w mieszkaniu od miesiąca z swoją rodziną również spędza ten czas pandemii, stracił pracę. No, jeden z już konkretnych sygnałów, który teraz dociera do nas, do mnie również o sytuacji osób, które zatrudnione w branżach, które teraz wpadły w dziurę kryzysu, no, znajduje się bez pracy, prawda? No, ale pocieszające jest to, że te nasze spotkania radiowe w konwersatorium, jak pisze, pozwalają mu się zatrzymać w jakimś zastanowieniu, porządkować myśli i uczucia w tym czasie, tak to tutaj czytam. Taki jest rzeczywiście cel w ogóle naszych spotkań konwersatoryjnych. Chcemy sobie porządkować myśli, uczucie. Jeśli w tym trudnym czasie konwersatorium dalej spełnia swoje zadanie i w ten inny trochę sposób niż zwykle, to bardzo dobrze. Ale ta wiadomość, tak jak szereg innych, które docierają w tym czasie również do mnie, to jest dobry powód, żeby się właśnie zastanowić nad tym, z czym w tym czasie takiego wstrząsu, zatrzymania, wstrząsu, wytrącenia z zwykłego biegu spraw, wytrącenia pewnie często w niepewność jutra, z czym zostajemy? Z czym zostajemy? Z czym byliśmy wczoraj, przedwczoraj, a z czym zostaliśmy dzisiaj? To jest dobre pytanie o to, co w istocie nas trzyma, tak można powiedzieć. Co nas trzyma? Inaczej mówiąc, na czym stoimy? Co jest miejscem naszego podparcia? Gdzie jesteśmy u siebie? Dzisiaj myślę, nie wszyscy może to pytanie sobie stawiamy wprost. Nie wszyscy jesteśmy skłonni do takich, jak się zwykło mówić, filozoficznych namysłów, ale wszyscy je przechodzimy. Tak? Wszyscy gdzieś dokonujemy pewnych selekcji, zajęć, obowiązków, zadań, a równocześnie widzimy, jak jakieś różne rzeczy musiały się zatrzymać, skończyć, przerwać i zastanawiamy się, jakie to ma znaczenie w naszym życiu, co w tym życiu jest istotne i ważne, z czym zostajemy. To jest dobre pytanie także dla konwersatorium. I to dzisiejsze konwersatorium trochę niech będzie wokół tego problemu, co w nas trwa. To jest takie pytanie, które zwykle pojawia się w zupełnie innym kontekście, takim kontekście zaświatów, tak? Takim kontekście życia przyszłego, takim kontekście teologicznego, właściwie religijnego rozważania, co z każdym z nas będzie po śmierci. To są pytania, które wybiegają dalej. W związku z tym taki rodzaj no, znanego przynajmniej od czasów Platona, Sokratesa i Platona, rozważania meditatio mortis, takiego rozmyślania wywołanego sprawą śmierci, tak? Że mianowicie co z nas zostanie, tak? W jakim sensie nie całkiem umrę, jeśli tak. To są oczywiście pytania idące dalej, ale gdy przeżywamy takie dni jak te dzisiejsze, właśnie, jak powiedziałem, wytrącające nas z tej wytrenowanej równowagi, albo czasami zatrzymujące nas w tym wyścigu, który sobie narzuciliśmy albo inni nam narzucili, no to oczywiście to jest pytanie podobne. Co ze mnie zostaje? Co jest w moim życiu wartościowe? Co jest rzeczą, jakby to powiedzieć, pewną, tak? W tym, co jest ze mną. No i ja myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby niezależnie od tego, w jak trudnych czasami sytuacjach już możemy się znaleźć, no to właśnie jest to też czas, żeby zdać sobie sprawę z tych wszystkich ważnych zagadnień. Co jest w naszym życiu rzeczywiste? Bo wydaje mi się, że w czasie takiego kryzysu jak obecny jest trochę taki moment rozejścia na dwie strony. Dwa sposoby poradzenia sobie z trudnością. Oba polegają na tym, że czegoś nagle jest więcej. Tylko że może być więcej fikcji albo więcej rzeczywistości. Pewnie za każdym razem wybór nie jest taki prosty, ale generalnie do tego to się sprowadza, że albo w sytuacji kryzysu próbujemy żyć bardziej fikcją, uciekać w zastępcze światy, albo próbujemy żyć bardziej tym, co rzeczywiste i odkrywamy to, co naprawdę jest. Te dwie perspektywy to są perspektywy dzisiejszego konwersatorium i do zastanowienia nad tym, nad fikcją i rzeczywistością w czasach zarazy, zapraszam Państwa dzisiaj. Tak jak powiedziałem przed przerwą, spróbujemy dzisiaj w konwersatorium poprowadzić swoje rozmyślanie o tym, w jakim sensie ten czas, taki jak obecny czas pandemii, w związku z tym zamknięcia w nieco węższych światach, można powiedzieć także zwolnienia tempa życia, no jak ten czas okazuje się momentem prawdy, tak, dla naszego życia. Czy jest to czas, w którym odruchowo próbujemy wszystkie deficyty, wszystkie braki, które nagle się odsłoniły, próbujemy je zapełnić większą ilością fikcji, większą ilością różnych zastępczych światów? Czy stać nas na odwagę otwarcia oczu, rozejrzenia się w najbliższej odległości? No i można powiedzieć zmierzenia się także z wieloma wyzwaniami, które właśnie przy poprzednim tempie życia mogliśmy omijać. No bo to jest prawda, że wtedy ta koncentracja uwagi jest zupełnie gdzie indziej i w związku z tym różne sprawy można odsuwać na bok. To są czasami bardzo prawdziwe sprawy, bardzo ważne dla naszego życia. Niemniej no czasami na tyle trudne, czy może niedoceniane też, że można je przesuwać cały czas na jutro, na jutro, na jutro, na kiedyś. Ale zatrzymajmy się najpierw przy tej pierwszej perspektywie, tak? Przy tym, że czas niepokoju, czas kryzysu, to jest niestety często czas takiego mnożenia tych światów zastępczych. Można by było powiedzieć, że to zaskakujące, może niesprawiedliwe, czy nie wiem, jak Państwo o tym myślą. Bym powiedział, że to czasami jest czas bardziej intensywnej ucieczki w rozrywkę, właśnie w ten zastępczy świat fikcji. To wcale nie dziwne i w żadnym stopniu nie gorszące, oczywiście nie niepokojące, że na przykład jak się patrzy w internecie, ludzie oczywiście są o wiele bardziej w tej chwili zainteresowani różnymi formami zajęcia sobie czasu, tak? W związku z tym więcej jest użytkowników na co dzień różnych platform w internecie. Niewątpliwie jest tutaj większa aktywność, oglądanie filmów, udostępnianie sobie najróżniejszych treści. Jedni ludzie mówią coś opowiadają drudzy, tego słuchają. No, jest ten ruch o wiele bardziej intensywny, w sieci również. Mówimy sobie o ulubionych lekturach, o ulubionych filmach. No, jest taka jedna wielka poczekalnia. To nieprawda, że nasze życie dzisiaj polega na byciu w poczekalni, bo to trochę by wyglądało na to, że wszyscy właściwie korzystamy z jakichś rozwiązań komfortowych, ale pewnie raczej tak nie jest. Bardzo wielu z nas próbuje wiązać koniec z końcem, mówiąc tak kolokwialnie, a to też wymaga bardzo wiele starań, gimnastyki najróżniejszej. Niemniej jest też właśnie trochę z tego bycia w poczekalni. No, w byciu w poczekalni ludzie starają się, albo w drodze, tak, w pociągu, tak, ludzie starają się jakoś racjonalnie rozłożyć sobie zajęcia, prawda? To jest jedna grupa, ci, którzy wyciągają książki, no, jakieś inne lektury i no, to jest ten czas, w którym właśnie mogą zająć się czymś na spokojnie, czym się kiedy indziej nie zajmują. No, wydaje mi się, że to jest właśnie ten ten dobry czas, tak? Inni zajmują się rozmowami i tak sobie gważą na różne tematy. Właściwie jedno i drugie jest mocno ze sobą związane, bo jest wchodzeniem w jakiś świat opowieści, bardziej lub mniej trzymającej się jakichś faktów, rzeczywistości, tak? Czasami zresztą te opowieści, które są najbardziej, by się wydawało, bliskie faktów, są równocześnie bardzo powierzchowne, niewiele nam dają. Natomiast gdy sięgamy po jakiś prawdziwy baśń, mit i tak dalej, paradoksalnie wydaje się, że sięgamy gdzieś głębiej. Więc oczywiście no, zależnie od wrażliwości, zależnie od przygotowania, od pewnie też smaku, gustu, wyrobienia, oczywiście także i czasu, tak, możliwości. Próbujemy sięgać głębiej lub może zostajemy bardziej na powierzchni. Ale tak czy inaczej pozostaje istotnym pytaniem, czy to jest w ogóle właściwy szlak? Czy właśnie to, co się w tej chwili dzieje, to powinniśmy przetrwać tak, jak ktoś, kto widzi, że za oknem leje, on sam nie musi nigdzie iść, bo akurat się okazało, że właśnie odwołano jakieś zajęcia i zostaje w domu i po prostu bierze książkę, zaszywa się z nią i czeka, idzie do tego czasu, w którym coś się zmieni. Tak? No można próbować tak właśnie ten czas przetrwać, przechodząc od jednego do drugiego świata zastępczego, tych jest teraz bardzo dużo. I przypominam, kiedyś o tym już mówiliśmy, pamiętają Państwo, że tak się trochę zaczyna serial opowieści u Boccaccia w Decameronie, tak? Że najpierw panie spotykają się w kościele na modlitwie, a potem, no cóż, próbują jakoś zabić czas. Właśnie, dobre wyrażenie, zabić czas. Ta strategia, żeby po prostu nie zwracać uwagi na, bo chodzi ostatecznie o czas, który się dłuży, albo który jest nudny, albo który jest trudny, w związku z tym nie zwracać na niego uwagi, zabić go w tym sensie, że odwrócić swoją uwagę, skoncentrować ją na światach lepszych. Otóż to zawsze jest poważne ryzyko. Nie chcę tu nadmiernie psychologizować, bo nie, w żadnym stopniu nie aspiruję i w konwersatorium nie o to chodzi, żebyśmy dostarczali sobie tutaj jakiejś porcji porad psychologicznych. To w żadnym razie nie do tego zmierzamy. Niemniej no, gdzieś o to się ocieramy, jesteśmy w blisko, tak, pewnej psychologii radzenia sobie z kłopotem, z trudnością. Można powiedzieć, że tutaj gdzieś jesteśmy na tropie takiego zjawiska, które nam stale towarzyszy, czy są dni lepsze, czy gorsze. Mianowicie pytania, gdzie jest nasze wyzwolenie, tak? Gdzie jest nasza wolność, gdzie jest nasze spełnienie. Przypominam sobie w tej chwili takie rozważanie René Girarda, też o nim kiedyś w konwersatorium mówiliśmy z osobna, takie rozważanie René Girarda o romantycznym kłamstwie, to znaczy o takim sposobie bycia, w którym zawsze domyślamy się, że prawdziwe życie gdzieś jest przez kogoś przeżywane, my go nie posiadamy. Gdybyśmy mieli to, co ktoś, kogo podziwiamy, kim się zachwycamy, może to być również bohater ulubionej książki, jakiś styl, który wydaje się nam pasjonujący, to gdybyśmy to mieli, to bylibyśmy szczęśliwi, ale że nie mamy, no to trudno. Myślę, że teraz w tych dniach tej koronawirusowej katastrofy wiele takich marzeń dochodzi do stanu prawdziwego bólu. Jakby do apogeum, ale takiego bolesnego apogeum dochodzi takie pragnienie, no cóż, no właśnie już byłem blisko, już mi się udawało, już może byłbym szczęśliwy, ale właśnie się nie udało i już się może nie uda i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zawsze to może być rzeczywiście rozważanie zupełnie prawdopodobne. Rzeczywiście bywa, myślę teraz o ludziach, którzy na przykład rozkręcali jakieś swoje przedsięwzięcie, jakieś wchodzili w jakieś stanowisko swojej pracy albo gdzieś właśnie na studiach. I nagle to wszystko jakby zostało zahamowane, gdzieś w zwolnionym tempie się odbywa i pewnie frustracja jest rzeczą tu zrozumiałą. Niemniej jest też, albo może też być, tutaj przy okazji takie zjawisko właśnie wzmożenia tej zazdrości. Coś, co wydaje się nam, zostało nam odebrane. Szansa na to, na owo, na wybicie się, na znalezienie tego czy innego. No właśnie na przykład szansa na życie tymi różnymi marzeniami. Życiem cudzym. Stąd jedyna szansa, żeby dzisiaj to kontynuować, to jest zaszycie się w jakiejś narracji. Tak? Obecność, gdzieś wejście w świat bohaterów, w filmie, w literaturze, albo choćby w plotce, rozmowie na gdzieś w jakimś, w internecie z kimś. Taki moment, jak mówimy, pewnego rozerwania się, tak? Rozrywka. Można pytać, czy warto tracić ten czas, ten moment? To może pytanie zabrzmi dziwnie, ale czy warto ten trudny czas tracić na coś takiego jak wyłącznie ta wzmożona rozrywka? Czy właśnie ta monotonia, pewne ograniczenie możliwości, zamknięcie w mniejszych przestrzeniach naszych szans, naszego życia, nie jest momentem, w którym można zmierzyć się z prawdziwymi tego życia wyzwaniami? To pytanie wprowadza nas w ostatnią dzisiaj część konwersatorium. A więc do zobaczenia po przerwie. Wracamy do zastanowienia nad tym, czy ten czas koronawirusowy może być dla nas jakimś momentem prawdy. W poprzedniej części zwracałem uwagę na to, że paradoksalnie ten czas może być niestety momentem wzmożenia fikcji, czasem ucieczki w fikcję. Ale tak być nie musi. Można powiedzieć, że ze swojej natury taki czas jak obecny jest raczej okazją, żeby w takim pozbawieniu tak, różnych rzeczy możemy znaleźć okazję, żeby zastanowić się, czego naprawdę nam brak albo co naprawdę mamy. To się odbywa nie tylko na poziomie, gdy trzeba nagle zrobić podstawowe zakupy tak, i ludzie nagle zaczęli myśleć, to zresztą była taka fala na samym początku, prawda, naszej narodowej kwarantanny, że ludzie rzucili się do sklepów, wykupywali różne rzeczy, potem się trochę to uspokoiło, bo okazało się, że nie na tym polega problem, prawda, nie mamy sytuacji wojennej, w której nagle brakuje towarów, tylko zupełnie na czym innym polega nasza trudność, więc po chwili wszystko w tym względzie właściwie wróciło do normy. Ale i tak, w innej zupełnie sytuacji, gdy na przykład cała rodzina zasadniczo jest w domu, w mieszkaniu i nagle jest nas więcej w jednym miejscu cały czas, to nagle zmienia się też pewna struktura potrzeb, zakupów, jakichś niezbędnych rzeczy. No i wtedy właśnie powstaje na tym poziomie, tak, myślenie o hierarchii spraw. Co w pierwszym rzędzie trzeba załatwić? Co jest najważniejsze? Otóż jasne, że takie myślenie może i powinno w tym czasie dotyczyć po prostu naszych życiowych celów, naszego życiowego zaangażowania. Można zapytać, co tak o to, od czego zacząłem dzisiejsze spotkanie nasze. A można zapytać siebie samego, co mianowicie okazuje się w moim życiu ważyć, czego nie można mi zabrać. O tak można też to ująć. Co mianowicie nie może mi być odebrane. No tak wiele różnych rzeczy może być odebrane z dobrymi zamiarami, po prostu z powodów różnych ograniczeń. Mogą nam być zabrane najróżniejsze rzeczy dobre, przyjemne, tak? Nawet spacery w parku i po lesie. Dla kogoś bieganie, tak? Spacery to dramatyczne pytanie, czy to jest dopuszczalne, czy można. Dużo takich pytań, dużo takich kwestii, spotkanie z rodziną, święta. Czy mogę, czy powinienem jechać, odwiedzić? Mnóstwo takich pytań i bardziej lub mniej odpowiedzialnych, poważnych, roztropnych odpowiedzi, które każdy z nas musiał sobie dawać, chyba że w jakiejś przestrzeni już zarządzenie, prawo za nas te kwestie rozstrzygało i po prostu można było być posłusznym. W dalszym ciągu to jest również aktualne. I dopiero na tle tego pytanie, co to jest, czy jest w moim życiu coś takiego, co można powiedzieć nie jest mi odbierane, nie może być mi odebrane. Takie pytanie w zupełnie niezwykły, dramatyczny w tym roku sposób odpowiadali sobie chrześcijanie, katolicy w Polsce. Zwłaszcza w czasie świąt, ale to przecież wraca w szczególnym natężeniu przy każdej niedzieli. Nagle pytanie, no co, nie mogę być w kościele, tak? To jest jasne, że staranie o to, żeby wrócić do zwyczajnej sytuacji pójścia w niedzielę do kościoła, to jest naturalne, oczywiste staranie, ale gdy nie można, to nagle trzeba iść gdzieś w głąb i zapytać się, o co chodzi w tym, gdy chodziłem do kościoła. Co mianowicie z tego zostaje? Coś takiego, co i dzisiaj przy różnych ograniczeniach jest we mnie. Bo jeśli, tu będę kontynuował myśl człowieka wierzącego, powodem pójścia do kościoła jest związek z Chrystusem, duchowa więź i jedność z Chrystusem, pielęgnowanie jej, pragnienie jej podtrzymania, no to w sytuacji, w której pójść nie mogę, to jestem nakierowywany na myśl, że ten, którego kocham i ten, z którym jestem związany, ten mnie nie opuszcza, ten przyjdzie do mnie. I to jest całe potem zagadnienie, prawda, które ludzie wierzący i pobożni sobie rozwiązywali w sieci, krążyły przypomnienia o komunii duchowej, że okazuje się, że chociaż normalną, zwyczajną formą jest pójście do kościoła i komunia sakramentalna, tak, przyjęcie ciała pańskiego, to przecież jest to po prostu gest pewnej rzeczywistości, która nie ginie, gdy sam ten gest nie może być wykonany, a więc rzeczywistość komunii duchowej. Ale przecież takich zagadnień jest więcej. One nie są tylko obecne w obszarze życia religijnego i samej więzi z Bogiem, chociaż tutaj jest oczywiście bardzo ważne. Wprost od początku jasne, że tutaj jest prymat duchowości, która właśnie pozostaje w człowieku, nawet w tych trudniejszych, zawężonych możliwościach. Natomiast przecież problem jest szerszy, bo człowiek myśli sobie tak. Jest całe spektrum rzeczy, które zamierzałem, których nie zrobiłem i których w tej chwili na przykład nie mogę zrobić. Nie mogę wsiąść do samolotu, pojechać do miejsca, które chciałbym zobaczyć, bardzo pooglądać, planowałem, nie pojadę tam. Ostatnio Polacy więcej podróżowali, możliwości było więcej. Teraz nagle to się kończy, nie wiadomo kiedy wróci, prawda? Kiedy kogoś odwiedzę, na kim mi zależało, a już dawno do niego nie chodziłem i nie wiem, kiedy znowu pójdę. To jest tylko początek takich przypomnień, takich pytań o to, co mianowicie w tej dzisiejszej sytuacji pozostaje z tego, co zamierzałem i co zrobiłem. Gdzieś trzeba zapytać, ile różnych rzeczy we mnie samym jest zaczętych i na co czekają moi najbliżsi. Ci, dla których jestem, na przykład w tej chwili w domu, nagle się okazało, że mama, tata, brat czy siostra, albo z drugiej strony, córka, syn, wnuk, że nagle rozbiegane atomy w różnych kierunkach, nagle jesteśmy razem. Ile jest różnych rzeczy, ile jest różnych spraw, które nas łączą i ile jest różnych spraw, które się zaczęły, powinny być skończone, powinny być zrobione, jakieś prace, które można wykonać razem i przy których można dokończyć przerwaną rozmowę, coś pogłębić, coś otworzyć, wyjaśnić. Ile jest różnych tego typu jakichś momentów, które poprzednio pomijałem, właśnie o których zapominałem, a które teraz stoją przede mną. Bo oczywiście jest też cała perspektywa rzeczy, których można dzisiaj żałować. Z obietnicą, że gdy się ten stan obecny skończy, to trzeba będzie natychmiast to odrobić. To też jest dobry czas takiego podsumowania, bo ten żal no nie jest też zupełnie bezowocny. Gdy naprawdę czegoś żałujemy, to w jakimś sensie już zaczynamy w sobie odrabiać. Jeśli żałujemy, że zrobiliśmy coś złego albo że czegoś dobrego nie dokończyliśmy, nie zrobiliśmy, no to już w tym żalu jest jakieś odrabianie tej straty. Już jest jakaś gotowość, żeby ten brak odpracować. I o ile jeśli to jest poważna decyzja, jeśli jest to poważne rozmyślanie, no to dzieje się już w tym momencie coś dobrego, a zapewne, gdy skończy się ten stan, jaki mamy w tej chwili, to będzie rzeczywiście możliwe wykonanie dobrych postanowień. A więc może ten czas, to nie jest czas na to, żeby znowu zamknąć oczy i się pogrążyć we śnie i żyć jak we śnie, tylko właśnie odwrotnie, zostaliśmy jakby przymuszeni do tego, żeby się rozejrzeć, zastanowić, wyciągnąć wręcz kartkę i podliczyć sobie rzeczy nieskończone, niewykonane telefony, nieodbyte rozmowy, niezałatwione dla kogoś sprawy. I wydaje mi się, że wtedy to nasze zamknięcie może być czasem, może być momentem prawdy, może być czasem pozytywnego podsumowania. Pozytywnego to znaczy także takiego, w którym wychodzimy z jakichś naszych ślepych uliczek, tak? Albo właśnie niedokończonych prac. Jeśli tak by się wydarzyło, jeśli tak by się działo, czego sobie Państwu życzę, to oczywiście ten czas nie będzie w ogóle czasem straconym. Nawet jeśli gdzieś na innym odcinku, gdzieś w inny sposób dokonają się w naszym życiu różne trzęsienia ziemi. To i w trzęsieniu ziemi samo to utrzęsienie może też otrząsnąć z nas to, co naprawdę nieważne, a spowodować, że mocniej przy sercu będziemy trzymali to, co istotne i niezbędne. Dziękuję Państwu za uwagę. Cieszę się, że te nasze spotkania mogą trwać i że jeśli one przynoszą także Państwu, którzy mają w tych dniach różne swoje trudy i kłopoty, że to jest również jakiś moment nie tyle właśnie ucieczki, ile wspólnego chodzenia po labiryncie w poszukiwaniu wyjścia. Zapraszam jak zwykle na konwersatorium następne w niedzielę o godzinie 13, a na razie do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.